Witam was wszystkich serdecznie. Troszkę technicznego ustawiania, aby mnie było dobrze słychać. Ale w tym wszystkim, na dzisiejszym nabożeństwie najważniejsze jest to, że Pan Jezus jest z nami. On powiedział, gdziekolwiek dwóch, trzech zgromadzonych w imię moje, tam jestem pośród was. I On duchowo jest pośród nas dzisiaj, aby nas podnosić, aby nas prowadzić, aby pokazywać drogę, jaką mamy kroczyć. A jeśli grożą nam jakieś niebezpieczeństwa, jakieś zagrożenia, aby nas pouczyć, aby wskazać, aby skorygować, abyśmy mogli śmiało i pewnie pójść do przodu. Tytuł dzisiejszego kazania to jest Rozpoznawanie Bożego Głosu. Miesiąc temu Łukasz Konieczny miał kazanie o słuchaniu Bożego głosu. I to było bardzo dobre kazanie. Dwukrotnie je przesłuchałem i później w ciągu tygodnia rozmyślałem nad tym tematem i Pan pokazał mi wiele ciekawych rzeczy na temat rozpoznawania objawienia, na temat, jak w tym wszystkim się we właściwy sposób odnaleźć, jak bezpiecznie podchodzić do tematu proroctwa. I chciałbym się z wami dzisiaj tym podzielić. A moje rozważanie rozpocząłem od usługi Jana Chrzciciela. Rozmyślałem nad jego usługą opartą na Bożym objawieniu. I było widać, że Bóg wybrał Jana i to On wybrał go, jak czytamy, przed jego narodzeniem. Jan otrzymał prorocze słowo i zaczął działać. I co robił Jan? Nawoływał ludzi do upamiętania, aby całym sercem zwrócili się do Boga. A wyrazem tego poddania ludzi było to, że chrzcił ich w wodzie. To był chrzest wodny, taki chrzest ku upamiętaniu. Jan na podstawie Bożego objawienia ogłasza także, że nadchodzi ktoś większy od niego, że to jest Boży baranek i że Jan przygotowuje ludzi na jego przyjście. I pierwszy fragment, jeden werset Ewangelia Jana, 1:27. To ten, który przyjdzie po mnie i któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka sandałów jego. Jan zapowiada przyjście Bożego baranka, Mesjasza, Zbawiciela. Ludzie pytają Jana, kim jest, czy czasem, czy może on jest Mesjaszem, czy jest Eliaszem, czy jest prorokiem. A w pokorze Jan odpowiada, nie jestem. I gdy mu zarzucają, to czemu chrzcisz ludzi, jeśli nie jesteś? A on odpowiada, jestem głosem wołającego na pustyni. I podkreśla, że oto nadchodzi ktoś większy od niego. Ważniejszy, ktoś, kogo Bóg posyła w pełnej mocy i autorytecie, który przyniesie wielką zmianę w Izraelu, w jego Bożym ludzie. I w tym wszystkim Jan jest pełen pokory. Nie szuka sławy dla siebie, poklasku, żeby jakoś była chwała dla niego. Cały czas pokazuje na Boga. I widać w tym Boży charakter sługi. Następny fragment, 29 wiersz 1 rozdziału Ewangelii Jana. Nazajutrz ujrzał Jezusa idącego do niego i rzekł: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Bóg dał objawienia Janowi, a on to ogłasza. Zanim jednak to zrobił, wcześniej otrzymał inne pomocnicze objawienie, aby uwierzył, że Jezus jest naprawdę Bożym Synem. I wnioskuję z treści Biblii, że to inne proroctwo, które za chwilę odczytam, że otrzymał z dużym wyprzedzeniem. 32, 34 werset tego samego rozdziału. Jan świadczył też mówiąc, widziałem ducha stępującego z nieba, jakby gołębica i spoczął na nim. I ja go nie znałem, lecz ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, rzekł do mnie. Ujrzysz tego, na którego duch stępuje i na nim spocznie, ten chrzci Duchem Świętym. A ja widziałem to i złożyłem świadectwo, że ten jest Synem Bożym. Obydwa te objawienia są niesamowite i ważne. Ale to drugie, które było wcześniej wypowiedziane, było dla Jana poznaniem pomocniczym. Bóg najpierw budował wiarę Jana. Uczył go, jak rozpoznawać Boże Słowo. Bóg potwierdzał mu zapowiedziane objawienie. A więc tak, poznanie pomocnicze brzmi: ujrzysz tego, na którego duch wstępuje. A poznanie główne: ten chrzci Duchem Świętym, ten jest Synem Bożym. Jan uczył się w tym wszystkim posłuszeństwa Bogu. A Bóg budował jego wiarę, pewność, poznanie. Uczmy się na przykładzie Jana szukać potwierdzenia odebranego proroctwa. Bóg może potwierdzić nam osobiście, czy to jest jego słowo, czy nie, ale często on do tego używa innych ludzi, aby rozeznali odebrane przez ciebie słowo. Dlatego jeśli odbierasz proroctwo, jakieś objawienie, jakieś poznanie, dobrze jest, abyś to zapisał, abyś to przekazał liderom Kościoła i abyśmy mogli wspólnie szukać rozeznania, w jakim kierunku to słowo prowadzi, czy to jest słowo od Pana, a może nie. Jan był uważany za proroka, chociaż się zastrzegał, że nie jest prorokiem. Jego służba prorocza była ściśle ukierunkowana na przygotowanie ludzi na przyjście Chrystusa, na przyjście Mesjasza. Dlatego nie chciał być porównywany do Eliasza. W chrześcijaństwie, wśród teologów, Jan jest uznawany za ostatniego proroka Starego Przymierza. Chociaż, jak wiemy, wzmianka o Janie pojawia się dopiero w Nowym Testamencie. Ewangelia Mateusza, 11 rozdział, i przeczytam wiersze od 13 do 15. Albowiem wszyscy prorocy i zakon prorokowali aż do Jana. Jeśli zaś chcecie to przyjąć, on jest Eliaszem, który miał przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha. Kto ma uszy, niechaj słucha. To podkreśla ważność tych słów, które zostały wypowiedziane. I to sam Pan Jezus wypowiedział. Porównuje Jana do Eliasza. A teraz z Ewangelii Łukasza, pierwszy rozdział, wiersze 15 do 17. I to są słowa, jakie ojciec Jana, Zachariasz, usłyszał od anioła, gdzie zapowiada narodzinę Jana. I to są bardzo ciekawe informacje, które się wiążą z tym wcześniejszym wersetem. Będzie bowiem wielki przed Panem i wina i mocnego napoju pić nie będzie, a będzie napełnionym Duchem Świętym już w łonie matki swojej. Wielu też spośród synów izraelskich nawróci się do Pana, Boga ich. On to pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliaszowej, by zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznym ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy. Jest to tutaj bardzo, wręcz mnóstwo ciekawych informacji. Będzie bowiem wielkim przed Panem. Jan tak miał postawę takiego wyciszenia. Bardziej na Pana wskazywał. A sam Bóg go wywyższył. Nadał mu autorytet wśród ludzi. Nawet kapłani i faryzeusze musieli się z nim liczyć, obawiali się go. A Jan w pokorze zapowiada, że musi być coraz mniejszy. A Syn Boży ma być wywyższony. I tu pokazuje postawę Bożego proroka, charakter Bożego człowieka. A wielu w Izraelu nawróci się do Pana Boga. Kolejna obietnica. I to dokładnie się wypełniło. Ludzie się nawracali do Boga. Rodziny naprawiały relacje. Jan szedł w służbie w duchu i mocy Eliaszowej. Jest porównywalny do Eliasza w zakresie ducha i mocy Bożej. Jan był prowadzony przez Ducha Świętego. Był napełniony Duchem Świętym już w łonie Matki. Duch Boży, Boża obecność była z nim. I w tej mocy on szedł i usługiwał. Ale jaka inna była usługa Jana niż Eliasza? Bo Jan nie ściąga ognia z nieba. Nie słyszymy o uzdrowieniach, o znakach, cudach w jego usłudze. Nie jest napisane nigdzie, że nastąpiło wskrzeszenie, gdy on głosił, gdy usługiwał. A jednak Bóg uznaje, że Jan jest większy i ważniejszy niż Eliasz. Ludzie na proroków patrzą zupełnie inaczej niż Bóg. A Pan bada serca. Ewangelia Mateusza, 11 rozdział, 11 wiersz. Zaprawdę powiadam wam, nie powstał z tych, którzy się z nieba zrodzą większy niż Jan Chrzciciel. O jakiej służbie proroczej sobie marzysz? Czy chciałbyś być jak Jan, czy jak Eliasz? Może marzysz sobie, aby działy się przez twoje ręce takie znaki i cuda i taka moc, jaka była przy Eliaszu. Ale w tym wszystkim Bóg ma twoją przyszłość na swoim ręku. Dlatego poddaj się Jego prowadzeniu, a On poprowadzi cię według swojej miary. Nie porównuj się do innych. Marzenia są dobre, ale źle się dzieje, gdy próbujesz je realizować sam, po swojemu, w niecierpliwości, bo ja już to chcę i zmierzasz do celu. A może Bóg chce cię poprowadzić inaczej niż Eliasza? Jeszcze jeden przykład teraz z Ewangelii Łukasza, 9 rozdział, wiersz 54. I tutaj jest opis, jak zareagowali uczniowie Pana, Jakub i Jan, gdy Samarytanie nie chcieli przyjąć Jezusa do ich wiejskiej gospody. A gdy to widzieli uczniowie, Jakub i Jan rzekli, Panie, czy chcesz, abyśmy słowem ściągnęli ogień z nieba, który by ich pochłonął, jak to i Eliasz uczynił? A on, odwróciwszy się, zgromił ich i rzekł, nie wiecie, jakiego ducha jesteście, albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać dusze ludzkie, ale je zachować. I poszli do innej wioski. Do tego prowadzi nadgorliwość, niezrozumienie Bożych dróg. Oni chcieli w imieniu Jezusa spalić ogniem tych biednych Samarytan. I to ogniem, nie że podłożyli pod ich domy ogień taki zwykły, ale ogniem z nieba, który stąpi i ich zniszczy, spali. A Pan ich zgromił. Nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Dobrze, że najpierw zapytali, czy mogą to zrobić. Bo wielu współczesnych chrześcijan nie pyta Pana i na prawo, i na lewo ogłasza coś w imieniu Jezusa. Czasem to są głupie rzeczy. A Pan dał uczniom swoim inne rozwiązanie. Jak myślicie, jakie to było rozwiązanie? Zamiast ściągnąć ogień z nieba, poszli do innej wioski. Dało się znaleźć lepsze i takie proste rozwiązanie. I w tym było błogosławieństwo. Pan zachował życie tych biednych ludzi, którzy nie mieli poznania i poszli do innej wioski. Tam mogli odpocząć, tam się mogli posilić. Ważny jest punkt ciężkości w naszym duchowym życiu. I Pan Jezus to pokazuje. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, wiersz 20. Wszakże nie z tego się radujcie, iż duchy są wam podległe. Radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane. Bądź blisko Pana każdego dnia. Miej rozeznanie, w jakim duchu działasz. Niech Duch Święty weryfikuje twoje motywacje, marzenia, działania. Gdy będziesz gotowy, to sam Bóg użyje cię w proroctwie, w uzdrowieniu, w służbie proroczej. Bądź w tym dojrzały. Bóg powołał Kościół, abyśmy w nim duchowość rozwijali, abyśmy byli przygotowywani do tak odpowiedzialnej służby. Duchowe poznanie może mieć różne źródła. To może być trzy warianty. Poznanie od Pana może być fałszywe słowo od Bożego przeciwnika, od diabła, od szatana. I trzecia możliwość, własne myśli pomylone ze Słowem Bożym. Takie własne myśli można nazwać pobożnym życzeniem. One wypływają z naszej duszy, z emocji, z miłości, z wrażliwości. Tak bardzo tego chcemy, że w końcu zaczynamy wierzyć, że Bóg tego też chce. I tak jakoś tak płynnie przychodzi do tego, że to Bóg to powiedział. A więc nie tak się stanie. Ale w tym momencie zaczyna się już duchowe nadużycie. Dobrze jest, że Pan dał Kościołowi dar rozróżniania duchów. Nie tylko po to, aby prowadzić służbę uwolniania od demonów, ale wręcz bardziej, aby uchronić Kościół przed fałszywymi prorokami. Ja wyróżniłbym tu jeszcze dar mądrości, który chroni wierzących od nierozważnego postępowania w życiu codziennym, w służbie dla Pana, w podejściu do słowa objawionego. Potrzebujemy dużo mądrości w tym. Kolejne przykłady z Biblii. Jak już czytaliśmy, Jan potrzebował potwierdzenia w swojej służbie. A teraz spójrzmy na Piotra. Piotr został skorygowany przez Jezusa i to bardzo stanowczo. Była taka sytuacja, że Pan Jezus zapowiada uczniom, że musi wiele wycierpieć, że musi zostać zabity i że trzeciego dnia zmartwychwstanie. I czytam Ewangelię Mateusza, 16 rozdział, wiersze 22-23. A Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc: miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. A on, odwróciwszy się, rzekł Piotrowi: idź precz ode mnie, szatanie. Jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Piotr podważył słowa Jezusa. On to objawienie, które Jezus im ukazywał, on słyszał to wielokrotnie. Ale Piotr w te słowa nie uwierzył. Nie uwierzył, że coś takiego może się zdarzyć. W końcu zebrał się na odwagę, wziął Pana Jezusa na bok, aby go upomnieć. Nie zrobił tego publicznie przy innych. Możemy powiedzieć, że dobrze wychowany. Nie chciał narażać, żeby inni uczniowie może jakiś bunt robili. Chciał go osobiście upomnieć. I czym się kierował Piotr? Chciał dobrze dla Jezusa, bo miłował go bardzo. I nie jest łatwo zaakceptować, gdy ktoś mówi, że umrze. Lepiej o tym nie mówić, bo jeszcze można w to uwierzyć, to się w końcu stanie. Piotr nie rozumiał sensu i celu Bożego planu. Potrzebował napełnienia Duchem Świętym, aby to zrozumieć. I tak się stało, gdy Duch Święty stąpił na uczniów, gdy było zesłanie Ducha Świętego. To, jak się zachował Piotr, to jest ludzkie myślenie. Jeśli komuś dobrze życzymy, to nie chcemy, aby go spotkało nieszczęście. Ale czy ludzkie myślenie jest zgodne z Bożym planem? Gdy byłem dzieckiem, to sobie wyobrażałem, że gdy Pan Jezus jest prowadzony na ukrzyżowanie, to ja wkraczam ze współczesnym wojskiem, jakimiś tam śmigłowcami i całym arsenałem tym wojennym, uwalniam Pana Jezusa i nie musi umrzeć. I taka była sobie moja fantazja. A Pan Jezus przecież powiedział, że gdybym poprosił mojego Ojca, to On by wystawił legiony anielskie i by to się nie stało. Ale wtedy Boża wola by się nie wypełniła. W zachowaniu Piotra nałożyły się dwa źródła. Jego dobre chęci, pobożne życzenie, a jednocześnie brak wiary i ludzkie myślenie. A drugie źródło, szatan, który oddziaływuje poprzez Piotra, aby zniechęcić Jezusa, aby Jezus nie wypełnił woli Ojca, aby okazał nieposłuszeństwo Ojcu. Piotr widział tylko samego Jezusa, który z nim rozmawiał. A Pan Jezus widział Piotra i szatana, który tam za jego plecami gdzieś stoi i tak próbuje manipulować tym Piotrem. I przemówił i do jednego, i do drugiego. I to wzburzyło Jezusa. I stanowczo zawołał, idź precz ode mnie, szatanie. A następne zdanie było skierowane do Piotra. Jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. I Piotr musiał przeżyć szok. Mógł nawet nie zrozumieć, że Jezus przemawia także do szatana. Mógł całkowicie te słowa odbierać tylko do siebie. Czy nie zdarza się wierzącym, że niekiedy myślą i zachowują się jak Piotr? Słuchajmy uważnie, co Bóg mówi. Rozsądzajmy to słowo, abyśmy czegoś źle nie zrozumieli, abyśmy złych wniosków nie wyciągnęli. W swojej gorliwości dla Boga to my byśmy chcieli, aby nikt nie był biedny, aby każdy był uzdrowiony, aby nikt nie umarł. To jest takie piękne. Ale czy takimi efektami chciałbyś mierzyć skalę sukcesu swojej służby? Podobnie, czy w ten sposób chciałbyś oceniać i badać służbę innych osób? To jest błędny kierunek, bo Bóg każdego prowadzi na swój sposób. A nie jak my sobie to marzymy albo sobie wyobrazimy. Ewangelia Marka, rozdział 14, wiersz 7. Albowiem ubogich zawsze macie pośród siebie. I gdy chcecie, możecie im dobrze czynić. Mnie zaś nie zawsze mieć będziecie. I mówił to do nich, gdy jeszcze z nimi chodził po ziemi. I wskazuje im, nie koncentrujcie wszystkich waszych wysiłków na cele charytatywne. Najpierw szukajcie bliskości Jezusa. A wtedy służba będzie bezpiecznie się rozwijać. Unikniesz wtedy wielu błędów, bo nauczysz się duchowego rozeznania. Co jeszcze mówi Boże Słowo? Hebrajczyków 9:27. Postanowiony jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Każdy z nas musi kiedyś umrzeć. W historii tylko o trzech osobach jest wzmianka, że nie przeszli tego tak jak każdy inny. Henoch, Mojżesz i Eliasz. Każdy musi kiedyś umrzeć. Bóg wyznacza początek i koniec życia każdego człowieka. Są choroby, które prowadzą do śmierci. Gdy modlimy się o chorego, który jest na granicy życia, może się zdarzyć cud uzdrowienia, może się zdarzyć cud wskrzeszenia, ale to są pewne wyjątki. Gdy człowiek jest na łożu śmierci, to potrzebujemy nauczyć się, jak przygotować go na przejście na drugą stronę życia, na spotkanie z Panem, aby ten chory, aby mógł przejść przez to w godności, jako zwycięzca, który idzie na spotkanie ze swoim Panem, jako pojednany z Bogiem, wzmocniony w wierze, bo wie, dokąd idzie. Śmiercią może nawet uwielbić Boga. Ewangelia Jana 21, werset 18. I to są słowa samego naszego Pana Jezusa. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, on to mówi do Piotra. Gdy byłeś młody, sam się przypasywałeś i chodziłeś dokąd chciałeś. Lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a kto inny cię przepasze i poprowadzi dokąd nie chcesz. A to powiedział, dając znać, jaką śmiercią uwielbi Boga. I powiedziawszy to, rzekł do niego, pójdź za mną. Prawidłowe rozeznanie proroctwa, objawienia jest bardzo ważne we współczesnym Kościele. Piotr, gdy słyszał proroctwo o końcu jego życia, jak to będzie wyglądało, na koniec Pan powiedział, ale ty pójdź za mną, ty bądź blisko mnie i nie musisz się niczego bać. To przyjdzie w swoim czasie, to cię nie minie, ale ty chodź za mną. Rozeznanie jest ważne. I są dwie duchowe dziedziny, szczególnie narażone na ataki duchowe. To jest dziedzina prorokowania i uzdrowienia. I taki przykład. Gdy ktoś jest bardzo chory, ma stan ciężki, jego życie jest poważnie zagrożone, leki nie działają, lekarze mówią, że trzeba się przygotować na najgorsze, to jest kwestia godzin, może co najwyżej kilku dni, to wtedy dobrze, gdy wierzący modlą się o uzdrowienie takiego chorego. Gdy postępują z wiarą, gorliwością, ale muszą być gotowi na dwie możliwości. On może być uzdrowiony, ale to może być też w kierunku, że odejdzie, że to jest koniec jego życia, że umrze. Nie możemy wymusić na Bogu, że On musi uzdrowić. To wszystko jest w Bożym ręku. Ktoś może odbiera proroctwo, że będzie pełne uzdrowienie tego umierającego, tego chorego. Bądź ostrożny w wygłaszaniu takich proroctw. Oczekuj na potwierdzenie, czy to na pewno jest słowo od Pana. Lepiej to słowo zapisać, przekazać liderom kościoła do rozsądzenia. Bo jeśli to nie jest słowo od Pana, a ty to wygłosisz choremu, jego rodzinie, to możesz wyrządzić wielką krzywdę temu choremu i jego rodzinie, gdy ten człowiek umrze, gdy nie będzie uzdrowiony. I wtedy to nie jest dobre świadectwo dla kościoła, dla tej rodziny. To jest budowanie fałszywej nadziei. To nie jest dobre proroctwo. Możesz pomylić słowo prorocze z własnymi pragnieniami. Takie pobożne życzenie, pomylone z Bożym objawieniem. A umierający potrzebuje wyciszenia, przygotowania na spotkanie z Panem. To może być radosne oczekiwanie na spotkanie z Panem. A jeśli mu wmawiamy, na pewno będzie uzdrowiony, to on może odejść jako przegrany. Pamiętam, kiedyś nasz pastor dzielił się, że na jego rękach zmarła pewna siostra. To było kilkadziesiąt lat temu. Siostra Krystyna. I ona usilnie tak, ona musi być uzdrowiona. I to tak ogłaszała i mobilizowała ludzi. I gdy umierała, powiedziała do pastora, pastorze, dlaczego? To było wołanie zawiedzionej osoby, bo ona się czegoś innego spodziewała. Potrzebujemy dużo Bożej mądrości, takiego Bożego wyciszenia. Masz przekonanie, aby się modlić o uzdrowienie? To rób to mądrze, z Bożą bojaźnią i z Bożą pokorą. Nie rób tego nachalnie, to nie może być wymuszone. Modlitwa nad chorym nie musi być długa, na przykład w szpitalu. Lepiej dłużej pomóc się w domu. Inni tego nie muszą słyszeć. To może być modlitwa w duchu. Bądź powściągliwy w ogłaszaniu takich proroctw nad chorym. rozsądzaj, sprawdzaj takie proroctwo, przekaż do rozsądzania. Każda modlitwa ma swój początek i koniec. I pamiętam, takie to będzie moje świadectwo, pamiętam przed laty, gdy mój tato trafił do szpitala w stanie ciężkim. Modliłem się na niego, pamiętam, to było na podziemnym parkingu sklepu. Modliłem się, błogosławiłem, wołam do Pana o pomoc dla mojego taty. I w pewnym momencie modlitwa się wyciszyła, zatrzymała się. I odebrałem, że to wystarczy. I nawet wyciszyłem się w duchu. A po kilku minutach zadzwonił mój brat i mówi: tato przebudził się, odzyskał świadomość, jest możliwość z nim kontaktu. I to dla mnie była duchowa lekcja. I tato wrócił do domu. Mogłem go jeszcze za parę miesięcy odwiedzić. Mogliśmy rozmawiać na temat Boga. I on jak nigdy dotąd słuchał tego. I mówię mu: tato, w szukaniu Boga skoncentruj się tylko i wyłącznie na samym Jezusie. Czy chciałbyś, abym się pomodlił od ciebie w tym kierunku? I on pokiwał głową: tak, chcę, abym się o niego pomodlił. I gdy się o niego pomodliłem i skończyłem modlitwę, on zaskoczył mnie swoimi słowami i powiedział tak: czy mogę powiedzieć amen? Ja się tak uśmiechnąłem po prostu. Mówię: tak, tato, powiedz amen. Bóg wysłuchuje naszej modlitwy i przygotowuje człowieka na te ostatnie dni, jakie jeszcze przed nim pozostały w życiu. Proroctwa, uzdrowienia są błogosławieństwem dla Kościoła. Ten rodzaj usługiwania wymaga jednak duchowej dojrzałości. To jest także odpowiedzialność i powściągliwość w działaniu. A ci, którzy chcą usługiwać w Kościele w tej dziedzinie, czyli w dziedzinie proroctwa, w modlitwie o uzdrowienia, powinni w tym wszystkim budować Kościół w miłości i w jedności ducha. I takie osoby to nie mogą być osoby niezależne, niesprawdzone, nieskore do współpracy z innymi, które się na innych obrażają, a może się obrazili, wyszli z kościoła i na kościół źle mówią i zaczynają prorokować, a ty idziesz i słuchasz go i przyjmujesz to. To jest zły prorok. O prorokach jest powiedziane, że po owocach ich poznacie. Gdzie są owoce służby, tego, co głoszą, ale także osobiste owoce życia. I takie trzy pytania na koniec dzisiejszej usługi, które możemy rozważać w domu. Pierwsze. Czy po odebraniu proroctwa, czy jesteś gotowy do rozsądzenia tego proroctwa wśród liderów Kościoła? Czy potrafisz odebrać po rozsądzeniu i mieć pokój w sercu, nawet jeśli otrzymasz poradę, aby nie ogłaszać tego proroctwa publicznie? I trzecie pytanie. Czy potrafisz odróżnić proroctwo, które jest skierowane tylko i wyłącznie do ciebie? Zachęcam, abyśmy mogli teraz się modlić, abyśmy mogli powstać. To są trudne rzeczy, które mówiłem, ale w tym wszystkim chcę Boga uwielbić. Bo Pan ostrzega, że czasem się pojawią ludzie, którzy sobie zgromadzą nauczycieli, którzy będą mówić to, co ucho łechce. Ale my chcemy być Bożym Kościołem. My chcemy mówić o wszystkim. I o pięknych, wspaniałych rzeczach, ale też i o rzeczach, na które trzeba uważać, żeby w tym na nowo się odnaleźć. A jeśli ci się zdarzyło, że takie błędy gdzieś tam popełniłeś, to Bóg koryguje i On stawia na właściwą drogę i możemy iść dalej w Jego błogosławieństwem i ku radości innych. To nie o to, żeby się rozsądzać, żeby teraz przygnębionym odejść z kościoła czy coś takiego. Nie, po to, aby powstać na nowo i w radości oddać Bogu chwałę. Halleluja. Panie Jezu, tak bardzo dziękuję Ci. Tak bardzo dziękuję Ci, Panie, że Ty jesteś Bogiem wspaniałym. Że Ty, Panie, zapowiedziałeś, że będziesz blisko i że Ty dajesz, Panie, takie możliwości dla Kościoła, że i będą uzdrowienia, że dajesz proroctwo, dajesz słowo. Ty chcesz, Panie, prowadzić Kościół swój. I dziękuję Ci, Panie, że to się dzieje. I w tym wszystkim Ty mówisz tak, że abyśmy byli uważni, abyśmy byli roztropni. I dziękuję Ci, Panie, za braci, za siostry. Za wszystkich, którzy są tutaj dzisiaj zgromadzeni. I Ty wszystkich, którzy słuchają tego przesłania przez internet albo może w przyszłości odsłuchają. Panie, niech Twoje błogosławieństwo niech płynie na każdego. Aby każdy był potrzebny. Aby każdy na nowo, Panie, mógł mieć radość w sercu. Aby nikt nie odebrał dla siebie potępienia. Aby każdy odbierał Twoją łaskę, Twoją miłość. Bo nawet jeśli Piotr usłyszał takie trudne słowa do siebie, to Ty go, Panie, podniosłeś. I Ty do niego powiedziałeś, pójdź za mną. I to, Panie, wielokrotnie Piotrowi mówiłeś, wielokrotnie, po każdym słowie objawionym, które do niego mówiłeś, mówiłeś, pójdź za mną. I dziękuję Ci, Panie, że my tak dzisiaj możemy postąpić. Każdy z nas, tak na tej sali jesteśmy. Chcemy, Panie, pójść za Tobą. I bądź, Panie, w tym wszystkim uwielbiony. Halleluja. Amen.